4 lutego obchodzimy Światowy Dzień Walki z Rakiem. Proszę, potraktujmy tę datę jako ważny pretekst, by porozmawiać o świadomości, profilaktyce, metodach leczenia. Porozmawiajmy o tym, co jest niezwykle ważne, bo choroby nowotworowe to chyba najgroźniejsze schorzenia naszej cywilizacji, naszej epoki. Przedstawiam Państwu mojego gościa, pan dr Patryk Hasior. Witam pana doktora, dzień dobry.
Dzień dobry.
Specjalista radioterapii onkologicznej, także pełnomocnik dyrektora do spraw klinicznych i lecznictwa Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego imienia Fryderyka Chopina w Rzeszowie. Panie doktorze, nie chcę pana zapytać wprost, dlaczego zwiększa się tak radykalnie, tak gwałtownie ilość chorób onkologicznych, bo wszyscy to widzimy. Czy jest jakiś jeden powód, jedna przyczyna, że te statystyki są tak przerażające i właściwie nie widać jakiejś sytuacji, w której zatrzymałyby się, przyjmowalibyście państwo mniej pacjentów, zgłaszało się mniej osób chorych, umierało mniej osób na schorzenia onkologiczne?
No, niestety nie ma jednego mianownika, który by nam pozwalał określić, dlaczego mamy taki wzrost, ale myślę, że trzeba sobie jasno powiedzieć, że mamy do czynienia tutaj z wieloczynnikowością, jeśli chodzi o choroby nowotworowe. Dieta to jest jedno, używki to jest druga sprawa, niewielka aktywność fizyczna to jest trzecia sprawa. Ogromny poziom stresu, który istnieje w obecnym społeczeństwie, tak naprawdę w codziennym życiu, to jest kolejna rzecz, prawda? Oczywiście do tego dokłada się jednak coraz lepsza diagnostyka, coraz wcześniejsza. U części osób rzeczywiście ta świadomość się zaczyna zmieniać. Ludzie się badają i mamy też większą wykrywalność. To wszystko jest suma, prawda? To nie jest tak, że mamy jeden czynnik, który nam bezpośrednio odpowiada za wzrost zachorowalności, ale no, jest tych czynników sporo. Oczywiście one są w wielu miejscach zidentyfikowane, prawda? Ale też trzeba powiedzieć sobie jasno, że bez proaktywnej postawy jeszcze nie pacjentów, ale no, osób w społeczeństwie, w kontekście profilaktyki nowotworowej, nie będziemy nigdy w stanie poprawić tych współczynników, jeśli chodzi o zmniejszenie zachorowalności, bo to już zależy w bezpośredniej jakby odniesieniu do każdej osoby, która myśli o tym.
Zdroworozsądkowo patrząc na to zagadnienie, można powiedzieć tak, no przecież zdajemy sobie sprawę z zagrożenia, więc nic prostszego jak stosować to minimum, obserwować własne ciało, diagnozować się bez jakiejś nadmiernej histerii, ale z jakąś wrażliwością, no i właściwie trochę się zabezpieczamy. To dużo od nas zależy w tej kwestii.
Zdecydowanie tak, bardzo dużo. Mówi się już wprost, że 15-20 minut aktywności fizycznej, oczywiście wykraczającej poza to, co robimy na co dzień, bo tego nie można traktować jako aktywności fizycznej, czyli praca, nawet dojście do pracy.
Przejście do sklepu, powrót do domu z zakupami.
To nie jest aktywność? Nie, to nie jest ta aktywność. To musi być aktywność, o której mówimy jako dodatkowa. I jeśli mówimy o takich, nawet to jest 15-20 minut, już to wpływa w pewien sposób na redukcję ryzyka. No dieta, wiadome, podstawa no to eliminacja wysoko przetworzonego pożywienia, czyli no wszelkiego typu tam przekąsek typu chipsy, paluszki, słodycze. Jeśli chodzi o mięso, no to też ono powinno być jak najmniej przetworzone, najlepiej przygotowane w domu. Wiadomo, że w obecnym czasie, w tym pędzie jest bardzo ciężko.
Oczywiście, że tak.
To wszystko wyeliminować.
Ale muszę panu powiedzieć, że te rozmaite zasady, o których i powiedziałbym ta profilaktyka, o której pan doktor powiedział, mieszczą się w tak zwanej europejskim kodeksie walki z rakiem. Powstała taka lista 12 zaleceń. Wszystko, co pan doktor powiedział, na niej się znalazło, ale ja przyznaję, że znajduję tutaj także takie zalecenia. Chroń się przed działaniem substancji rakotwórczych w miejscu pracy. To jest dla mnie też jakieś nowe i nigdy bym o tym nie pomyślał. Inny punkt. Sprawdź, czy w domu jesteś narażony na naturalne promieniowanie spowodowane wysokim stężeniem radonu.
Tak.
Wielu słuchaczy zastanawia się, co to takiego radon w ogóle.
Radon jest gazem radioaktywnym, tak, który uwalniany jest z betonu. W obecnych czasach każda mieszanka betonowa, która jest wydawana do budowy, jest sprawdzana pod kątem obecności i zawartości radonu. Kiedyś się mówiono w ogóle o tak zwanym symptomie chorych budynków, czyli budynków, które zawierały bardzo duże stężenie radonu w mieszaninie betonowej, z której były budowane. Oczywiście zawierały też różne inne substancje, które się uwalniały w toku użytkowania budynków. Teraz jest tego mniej. No, samemu jest to raczej trudno sprawdzić, bo mało kto ma dostęp do licznika Geigera, prawda? No, jeśli chodzi o substancje rakotwórcze w pracy, no to tak naprawdę to jest odpowiedzialność pracodawcy i odpowiedzialność stanowiskowa.
Generalnie sprawa
czyli
jest poważna.
Zapewnienie odpowiedniej ochrony. No, jeśli ktoś pracuje w przemyśle na przykład tekstylnym, w przemyśle farbiarskim, w przemyśle obróbki tworzyw sztucznych, metali ciężkich, czy w przemyśle gumiarskim, nie wiem, produkcja opon, czy ogólnie elementów z gumy, to należy do pracodawcy, czyli odpowiednie warunki pracy, odpowiednia wentylacja, wymiana powietrza, odpowiednie maski, strój i tak dalej, no to są już super specyficzne rzeczy dla danego przemysłu, dla danej branży, prawda?
Jeżeli pan doktor pozwoli, państwo, statystyka. Statystyka dotycząca tylko naszego regionu, województwa podkarpackiego, opublikował ją Narodowy Fundusz Zdrowia Podkarpacki. Lekarze rodzinni zajmowali się w roku 2025 blisko 50 tysiącami pacjentów chorych onkologicznie. Lekarze specjaliści przez cały rok 2025 aż 150 tysiącami pacjentów. Leczenie szpitalne było konieczne dla ponad 36 tysięcy pacjentów, a opieka pielęgnacyjna, opiekuńcza, paliatywna, hospicyjna dotyczyła 5 tysięcy pacjentów i mówimy tylko o nowych pacjentach. Przerażające.
Tak. W Podkarpackim Centrum Onkologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Rzeszowie w zeszłym roku udzieliliśmy 46 tysięcy porad.
Tylko w jednym
miejscu. 46 tysięcy porad w ramach wojewódzkiej przychodni onkologicznej, nie mówiąc o przyjęciach oddziałowych, o pacjentach leczonych w poszczególnych oddziałach onkologicznych i tak dalej. To są porady albo związane z kontrolą pacjentów lub z nadzorem po leczeniu, przed, no, oczywiście diagnostyką przed leczeniem. Trzeba sobie powiedzieć wprost. Wykorzystanie programów profilaktycznych, które są ogólnodostępne dla wszystkich obywateli, oczywiście z określonych grup wiekowych, w zależności od typu programu, jest bardzo małe. Prosty przykład. Program profilaktyki raka piersi. Zgłaszalność nie przekracza generalnie 30%. Czym jest program profilaktyki raka piersi? Mammografia profilaktyczna co 2 lata u kobiet obecnie w wieku 49-74 lata. Na stronie i NFZ-u, i Narodowej Strategii Onkologicznej jest lista ośrodków, które zresztą wystarczy wpisać w Google. Miejsca, gdzie wykonuje się profilaktyczną mammografię.
Bardzo łatwo znaleźć kontakty.
Wystarczy zadzwonić lub się zgłosić. U nas na Chopina też mamy ten program profilaktyki. Pani przychodzi, albo umawiana jest na termin, albo ma robioną mammografię od ręki.
Panie doktorze, to dlaczego taka niechęć? Dlaczego tak te statystyki wyglądają? Z czego to się bierze?
Z jednej strony strach, z drugiej strony ludzie zasłaniają się brakiem czasu. Z trzeciej strony, że a może to szkodzi, no bo to też niestety w dobie internetu, w dobie różnych teorii i tak dalej, bardzo często wysnuwane są dziwne teorie spiskowe odnośnie czy to badania mammograficznego, no bo ono oczywiście wykorzystuje promieniowanie rentgenowskie do diagnostyki, ale jest to tak niewielka dawka w tym momencie. Mamy dobę mammografii cyfrowej, super czułych detektorów, które nie wymagają takich ilości promieniowania jak kiedyś.
No to jeszcze jedna informacja. Statystyczna z Narodowego Funduszu Zdrowia Podkarpackiego. Na leczenie, diagnostykę, zabiegi operacyjne i programy lekowe na oddziałach onkologicznych w województwie podkarpackim, proszę byście państwo posłuchali, wydano w roku ubiegłym 1 600 000 000 zł. Mówimy tylko o Podkarpaciu.
Tak.
Nieprawdopodobnie wielka kwota.
Z jednej strony tak, z drugiej strony powiedziałbym, że i tak za mała.
Tak?
No niestety, leczenie onkologiczne jest to leczenie wielodyscyplinarne, łączące wiele dziedzin już w tym momencie. Jeśli mówimy o takim naprawdę zorganizowanym leczeniu, mamy tutaj, pomijając sam etap leczenia, to tego pacjenta do tego leczenia trzeba przygotować. Trzeba go zdiagnozować, wykonać odpowiednie badania. Nieraz są to drogie badania. W tym momencie to już nie jest tylko mikroskop i podstawowe barwienia, tylko to są badania genetyczne pacjentów, badania genetyczne materiału pod kątem obecności określonych mutacji, określonych zmian w samym guzie, które pozwalają nam dobrać celowane leczenie dla tych pacjentów. Mówi się coraz więcej o tym i taka jest prawda, że w tym momencie to się już dzieje i to nie na świecie, tylko u nas w Polsce. Naprawdę dostępność na przykład do programów lekowych jest niewiele mniejsza niż w pozostałych krajach Unii Europejskiej, a wręcz w niektórych programach u nas ta dostępność jest większa niż na przykład we Francji.
To nie przypadkiem wielu naszych znajomych, rodaków, przyjaciół przyjeżdża, gdy
bardzo często tak
zdrowie
jest.
Tak. podupada, leczyć się w Polsce.
I dlatego mówimy tak naprawdę coraz częściej o tak zwanej medycynie spersonalizowanej. I to naprawdę kosztuje. Jeśli to leczenie ma być efektywne, nie efektowne, tylko efektywne i skuteczne, to my musimy mieć pełne dane, pełen obraz odnośnie tego, z czym my mamy do czynienia, z jakim typem guza walczymy.
Z drugiej strony onkologia jest tą dziedziną medycyny, która niezwykle dynamicznie się zmienia i rozwija, ewoluuje i daje pacjentom naprawdę wielkie możliwości leczenia, a nawet wyleczenia schorzeń.